wyglądać ta część właśnie taka usługiwania, więc ja mam zacząć, tak?
No masz mikrofon.
Nie, no
to... Kto ma mikrofon, ten rządzi, mówią. Cieszymy się, że możemy tu być. Dziękujemy pastorowi i żonie pastora za zaproszenie oraz wam, że możemy dzisiaj tu być z małżonką. Jest to dla nas wielki przywilej, że możemy być kolejny raz, drugi pośród was i cieszymy się, że naprawdę chcecie posłuchać nas. To jest sukces. Słuchajcie, to jest sukces. Być raz i zostaliśmy zaproszeni drugi raz i poczytujemy sobie to za wielki sukces i przywilej. Dziękujemy wam bardzo. Chcielibyśmy podzielić naszą usługę na dwie części. Jedna część będzie dotyczyła, pastor prosił nas, abyśmy się podzielili też budową kościoła naszego, którego gdzieś na czele, którego Bóg nas postawił. I chcielibyśmy się podzielić z wami pewnymi jakimiś takimi rzeczami, historią tego, przedstawić się trochę, abyście poznali nas też, naszą jakby kolej życia. A później chciałbym mówić też o takich ważnych rzeczach potrzebnych w życiu każdego wierzącego, abyśmy mogli we właściwy sposób też budować ten Kościół. Bo to my budujemy Kościół Jezusa Chrystusa tak naprawdę. To od postawy mojej i twojej zależy, jak ten Kościół będzie wyglądał i jak będzie postrzegany przez świat. Dlatego jest ważne, jakie mamy podejście do siebie, do swojego życia, do braci, do sióstr, do Kościoła. To jest bardzo ważne. Ale chcielibyśmy zacząć od tego, że mamy z moją żoną trójkę dzieci. Trzech synów, słuchajcie. Jeden ma 28 najstarszy, średni ma 27 i najmłodszy ma 22 lata. Średni jest już ożeniony. Ożeniony, dwóch jest wolnych. Także słuchajcie, jak macie jakieś tutaj namiary, to proszę dajcie mi, ja przekażę i może coś z tego będzie. 28 i 22 lata mają. Ci, którzy są wolni. Amen. No, trochę są wielkie chłopy. Takie jeden, ten najstarszy ma 2 metry, prawie bez 2 centymetrów, a ten najmłodszy ma 1,90 m, także... Okej. Ja bym chciał poprosić, żeby żona powiedziała teraz, jak to się zaczęło, że w ogóle wylądowaliśmy w Świebodzicach, bo tam jesteśmy, mamy przywilej prowadzić kościół w Świebodzicach. Prowadzimy go od 10 lat. W tym roku minie 10 lat, od kiedy zaczęliśmy prowadzić kościół w Świebodzicach. I jesteśmy Bogu niezmiernie wdzięczni za ten przywilej i łaskę, że 10 lat możemy to czynić i czujemy w tym też wielką Bożą radość, że możemy 10 lat stać z przodu i widzieć, jak Kościół się rozwija, jak ludzie idą do przodu, jak zmienia się ich życie. Ale jak do tego doszło, to może żona zacznie.
Wiecie, tak, chciałbym może zacząć od tego, że od rzeczy oczywistej, ale jakoś to podkreślić, że siedzimy sobie tutaj, tak, ale jest wśród nas Pan Jezus. On jest tu obecny. Każdy może sobie go wyobrazić w innym miejscu. Może na tym krześle, może tam siedzi na stole i macha nogami. Ale On jest. Nie widzimy Go takimi fizycznymi oczami, ale On jest tam, gdzie dwaj lub trzej są zgromadzeni w Jego imieniu. I może chciałabym zacząć od tego, że dzisiaj czasy są trudne i wiele jest różnych powiewów nauki. Każdemu się wydaje, że to on ma rację, ale chciałam jakoś przypomnieć, nawiązać do tego, że Kościół wymyślił, stworzył sam Pan Bóg. To nie jest wymysł pastora tego, czy biskupa tego, czy człowieka tego, ale Pan Jezus umiłował Kościół, oddał zań siebie samego, swoje życie i jeżeli mówimy w ogóle o życiu wierzącego, o życiu chrześcijanina, to nie ma innej opcji, nie ma innej drogi bez bycia częścią Kościoła. Wiecie, i to jest takie, możemy to przyjąć jako fakt, no dobra, tak trzeba, tak będziemy robić jakieś tam znajdziemy swoje powołanie, swoje miejsce. Ale jeżeli spojrzymy na to trochę z takiej perspektywy, może bym powiedziała trochę nawet, nie wiem, bardziej kobiecej, w sensie, że my jako kobiety jesteśmy może bardziej takie uczuciowe, emocjonalne, ale kiedy spojrzymy na to w ten sposób, że to jest coś, co jest źrenicą samego Boga, o co jest Jego miłością, co po prostu On ukochał swój Kościół i my, jako Jego naśladowcy, jako Jego uczniowie, my nie mamy tak naprawdę innej drogi. Albo pokochamy ten Kościół, ten, w sensie, w którym postawił nas Bóg, albo będziemy takim komentatorem, że to mi się nie podoba, to bym zrobiła inaczej, a czemu to jest tak, a to powinno tak działać, a to tamto, a to siamto. Więc myślę, że najważniejsze to jest, takie priorytetowe, to jest właśnie to, żeby zrozumieć, po co jest Kościół i jaką ja mam w nim rolę i właśnie jak gdyby pokochać Kościół. A Kościół to jesteś ty i ja. To są niedoskonali ludzie, to są problemy, to nie zawsze i nie wciąż jest tak różowo i wesoło. I patrząc na nasze życie, to kiedy żeśmy oddali swoje życie Panu Bogu, najpierw to ja byłam pierwszą tą osobą, później dołączył mój mąż i szczerze oddaliśmy wszystko, całe 100% dla Pana Boga i powiedzieliśmy, naprawdę, wiecie, bo można śpiewać, można mówić, ale to tylko Ty wiesz i Bóg, czy w Twoim sercu jest te 100% dla Boga, czyli nie co ja chcę, ale to co Ty chcesz, Panie Boże. I kiedy tak uczyniliśmy, to budowaliśmy Kościół, tam pierwszy Kościół, bo mieliśmy możliwość, taka była nasza droga w sumie czterech, być w czterech miejscach, w czterech kościołach i wiemy, że to nie jest jeszcze koniec naszej drogi. Ale po prostu dawaliśmy 100%. Kościół, ludzie, wszystko, co było z tym związane, było na pierwszym miejscu. To nie było coś, co było dokładką. I służyliśmy z tej pozycji numer dwa. Wspieraliśmy pastora, jego żonę, liderów. Tam, gdzie Bóg nas postawił, to był taki, wiecie, początek drogi. I jest też napisane, że jeżeli powierza nam Pan Bóg coś małego, jesteśmy temu wierni, to Bóg to pomnaża, powiększa, daje Ci większą odpowiedzialność. I tak było też w naszym przypadku. Ale zaczęło się od tego, że pokochaliśmy Pana Boga, Jezusa i pokochaliśmy ludzi i ten niedoskonały Kościół. Wiecie, i może Ty jeszcze coś dopowiesz dalej.
Ten niedoskonały Kościół prowadzony przez niedoskonałych ludzi. To znaczy, że zarówno pastor, jak i liderzy nie są doskonałymi ludźmi, robią błędy, tak jak i my. I wiecie, kiedy się na nowo narodziliśmy, wiedzieliśmy, że naszym powołaniem jest wspieranie służby pastora, służby liderów, troszczenie się o to, aby ich służba mogła być owocna. I wiecie, dobrze jest znać swoje miejsce w Kościele. Ja wierzę, że Bóg ma w Kościele tych, których stawia na czele i którzy są odpowiedzialni za Kościół, za prowadzenie Kościoła i Bóg ich rozlicza z tego. Ale również są potrzebni ludzie, którzy będą wspierać tych, którzy idą z przodu, którzy próbują ciągnąć, nadawać rytm, kierunek rozwoju dla Kościoła. I wiecie, biedą jest w Kościele, biedą jest, kiedy nie znasz swojego miejsca. Kiedy nie znasz swojego miejsca i chcesz wejść w miejsce, które nie jest dla ciebie. Które nie jest dla ciebie. I to powoduje wielkie zamieszanie, rozłamy i podziały w Kościele. To powoduje to, że zaczynasz wchodzić tam, gdzie nie powinieneś wchodzić. I wiecie, diabeł zrobi wszystko poprzez ludzi, którzy są wokół nas, aby nas zainspirować do tego, żebyśmy poszli dalej. Wiecie, zanim zostałem pastorem, byłem wiele razy namawiany przez ludzi do tego, abym już objął pastorstwo. Słuchaj, ty się już nadajesz, ty jesteś przygotowany do tego, żeby już prowadzić ludzi. Ale ja w swoim sercu wiedziałem, że to nie jest mój czas na prowadzenie, na bycie tą pozycją numer jeden, pastorem głównym, który prowadzi Kościół. Mój odbiór i moja relacja z Bogiem mówiły, że to nie jest mój czas. Moim czasem jest być pozycją numer dwa i wspierać dalej pastora. I wiecie, kiedy przyszedł ten moment, że w swoim sercu odebrałem, że to jest właśnie ten czas, kiedy mam zacząć samodzielną służbę, podszedłem do mojego przyjaciela, który był pastorem i mówię, słuchaj, wiesz co, no tak się składa, że odbieram w swoim sercu, że Bóg mnie powołuje do służby jako pierwszego pastora. I teraz nie wiem, co mam zrobić. Czy zacząć ci już krzesło piłować, mówię? Czy Bóg ma jakieś inne rozwiązanie? Zaczęliśmy się śmiać, ale też zaczęliśmy się modlić o to. I wiecie, Bóg tak sprawił, że zaczęliśmy obmyślać strategię dla naszego kościoła, w którym ja byłem starszym zboru wówczas, a mój przyjaciel był pastorem. I obmyśliliśmy strategię, że będziemy zakładać drugi zbór, rozpisaliśmy to na 2 lata, ale w międzyczasie właśnie pojawiła się sytuacja, że zrezygnowała osoba, która miała się troszczyć o placówkę w Świebodzicach. O placówkę w Świebodzicach. I odebrałem w swoim sercu, że to jest właśnie to miejsce. Że to jest to miejsce, do którego Bóg mnie powołuje. I podzieliłem się z tym z moją żoną i poszedłem w tamtą stronę. Wiecie, od momentu, kiedy podjąłem decyzję, że to jest to miejsce, minęło dokładnie 2-3 tygodnie, kiedy Bóg otworzył drogę do tego, abym mógł zająć pozycję pastora w kościele w Świebodzicach. I w związku z tym też jest taka historia, bo mówią, że owce nie gryzą. Nie gryzą, no bo tylko trawę przeżuwają. Ale ja kiedy przyszedłem do Świebodzic, słuchajcie, po 2 tygodniach dostałem zawału i wylądowałem w szpitalu. I śmiali się z tego moi przyjaciele, mówią, no jak owce nie gryzą, a ty po 2 tygodniach już zawał masz, mówi. Ale wiecie, z zawałem tym była też pewna taka zabawna historia, bo akurat jechałem do kościoła, bo to była niedziela, było nabożeństwo. No i jako, że razem żona w tym czasie wyjechała na Węgry na konferencję z Eglo, była na konferencji, a my z synami jechaliśmy do kościoła. I wiecie, jadę tym samochodem do kościoła, to było 12 kilometrów i czuję, jak mnie zaczyna ściskać serce, jak zaczyna mi po prostu brakować powietrza. I wiecie, co robi zielonoświątkowiec? Zaczyna to gromić. W imieniu Jezusa Chrystusa, precz diable ode mnie, ogłaszam Boże uzdrowienie. I wiecie, ale po 5 kilometrach musiałem się zatrzymać, bo już nie mogłem dalej jechać. Wysiadłem z tego auta, dalej gromię, modlę się. Wsiadłem, dojechałem do Świebodzic, ale już w Świebodzicach niestety dalej już nie mogłem jechać. A więc słuchajcie, no co robi pastor, kiedy wie, że tam owieczki czekają, że trzeba nabożeństwo przeprowadzić. Więc zamiast dzwonić na pogotowie, zadzwoniłem do mojego przyjaciela i mówię, słuchaj Darek, jest taka, mówię, niezręczna sytuacja, mam zawał. On mówi, co ty zwariowałeś, jaki zawał? Ja mówię, no normalnie, mam zawał, posłuchaj mnie, nerwuj się. Mówię, mam zawał, ale mam do ciebie prośbę. Mówię, zaraz będę dzwonił na pogotowie, bo coraz mniej tchu mam. Mówię, ale potrzebuję, żeby ktoś poprowadził nabożeństwo i powiedział kazanie. Czy załatwisz to za mnie? Oczywiście, chłopie, dobra, wiesz, dzwonię, a gdzie jesteś, to ja. Ja mówię, nie martw się, ja zadzwonię. I to był mój telefon, był do mojego przyjaciela, żeby poprowadził nabożeństwo. Następny telefon był właśnie na pogotowie, żeby przyjechało i zabrało mnie do szpitala. I tak się skończyło, cała ta historia się skończyła. A resztę dopowie moja żona, co to było dalej.
No i mąż żyje. Słuchajcie, tak jeszcze, to tak może taki wątek poboczny, ale chciałam powiedzieć, że Kościół jest też ważny, to tak zabrzmi może, nie wiem, egoistycznie, ale ze względu na ciebie i na mnie i na każdą jedną osobę. Czyli i w sumie jest to szeroki temat, w ogóle rola Kościoła, nie o tym chciałabym powiedzieć, tylko chciałam powiedzieć teraz tutaj do tej osoby, każda, która tu siedzi na tym krześle, że jesteś bardzo ważną osobą w Kościele Pana Jezusa Chrystusa. I ja wiem, że każdy z nas, bo też przeżywamy różne trudności, ale uwierzcie mi, razem mamy to, czego każdy z nas, gdyby był sam, tego nie ma. Jest taka pieśń, wiecie, o co mi chodzi, że i to, czego po prostu potrzebujemy siebie. O tak, taka była pieśń. Bo nikt z nas nie ma tego, co mamy razem. I dzisiaj może jest u ciebie wszystko happy, jesteś super, wszystko ci się układa, ale nie wiesz, tak jak powiedziała Wiesia, co będzie jutro? I oczywiście ja to nie mówię w jakoś, wiecie, żeby jakiś tutaj femme fatale, żeby jakiś zasiać niepokój. Nie o to chodzi. Ale to jest też Boża mądrość i Jego dobroć. Właśnie Kościół jak gdyby ma wiele zadań, wiele celów, wiadomo, ewangelizacyjnie. Ale też my sami dla siebie jesteśmy bardzo ważni i właśnie to jest niesamowite, że właśnie tu możesz znaleźć akceptację przyjaciela, pomoc taką realną, fizyczną, ale może tylko to, co pięknie żeśmy dzisiaj zrobili, że cieszę się, że jesteś moją siostrą, moim bratem, że ciebie tak samo kocha Pan Jezus, jak i mnie. Nie ma takich, wiecie, hierarchii u naszego Pana Boga i nie ma to nic wspólnego z tym, jak jesteśmy ubrani, ile mamy na koncie, co przeżyliśmy. Jeżeli Jego przyjmujemy jako swojego Pana do naszego życia, stajemy się Jego dziećmi. Wiecie, i myślę, że Kościół, to jest takie oczywiście gdzieś moje takie spojrzenie, ale tak naprawdę my potrzebujemy, bo o to chodzi, żebyśmy uczyli się, wzrastali, żeby charakter nasz, który przez tyle lat życia bez Pana Boga może nabył tych niekoniecznie dobrych cech, żebyśmy uczyli się właśnie tu, w gromadzie, w kościele, tego, co to znaczy uniżyć siebie, co znaczy uznać innego za wyższego od siebie. I jeżeli nie podejdziemy do tego właśnie w taki sposób, że a co mi tam Kościół, ja i sam Pan Bóg wystarczy, jestem dzieckiem Bożym i do niczego mi nie jest potrzebny Kościół, to na pewno nie jest dobre, to jest złe. I to nie było zamiarem naszego Pana. I wiem, że może tak jak tutaj nawet siedzimy, jesteście społecznością, piękną społecznością, bo Kościołem Pana Jezusa. I nie jest ważne, ile nas dzisiaj tu jest, ale ja wiem, że naprawdę Bóg ma wielkie plany dla was. Dla tego Kościoła, ale dla każdego z was indywidualnie. I nie jest się w stanie, nie jest to możliwe osiągnąć tego bez właśnie zrozumienia, co to jest ta Boża drużyna, co to jest ta Boża rodzina. Bo wiecie, możemy do tego... Znaczy możemy, to nawet nie jest kwestia tego, czy my chcemy, czy my nie chcemy, ale możemy tak, wiecie, podejść, no okej, chodzę do kościoła tam, a ja chodzę do tamtego kościoła. I to będzie tylko chodzenie do kościoła, ale jeżeli naprawdę spojrzymy na to, że Bożym zamiarem jest, żebyśmy byli dla siebie takimi przyjaciółmi, dla mnie to jest taki przykład piękny Dawida Jonatana, żeby oddać życie za brata, za siostrę, który siedzi obok ciebie. Wiecie, to zupełnie zmienia perspektywę, tak? Bo z takiego jakiegoś członka, którego tam nawet niekoniecznie mogę lubić, ani... I wiecie, mamy wszyscy tendencję do tego, że to jest moje pieniądze, moja rodzina, to jest mój dom i trudno nieraz nam tak to wszystko open otworzyć. I wiecie, nie chcę mówić o jakichś skrajnościach, bo też musimy być mądrzy w tym, to nie o to mi chodzi, ale o takie zrozumienie, że obok w siostrze, obok w bracie mieszka sam Pan Jezus. I teraz wszystko, co czynię temu najmniejszemu, Jemu czynię. Czyli innymi słowy, ja chcę nas wszystkich zachęcić do tego, żebyśmy spojrzeli na to w inny sposób. Czyli Pan Jezus ukochał Kościół, wydał zań samego siebie. I tym samym nas chce zachęcić do tego, że po prostu no nie ma innej drogi tak naprawdę. I tak jak gdyby odwracając to w drugą stronę, to że tak naprawdę to też chodzi o korzyść dla mnie, czyli jeżeli ja tak naprawdę szczerze dam siebie samą dla was, dla Kościoła, to mi się to też zwróci. To tak może głupio zabrzmi teraz i tak wiecie, bardzo biznesowe, ekonomicznie czy jakkolwiek, ale tak naprawdę to co dajemy, to też nam się zwraca. I co prawda to nie powinno być tym motorem i tym motywem, bo Pan Jezus umarł za nas, kiedy byliśmy w tych wszystkich grzechach. Ja chciałam tylko jeszcze też dopowiedzieć taką może kwestię właśnie, nie wiem jak to teraz zrobić, bo generalnie to jest taka zasada generalna, ale po prostu dla mnie, może to jest takie trochę, nie wiem, utopią, ale jakoś razem ze Zdzisławem tak od samego początku mieliśmy i traktujemy Kościół naprawdę bardzo poważnie i tak priorytetowo. To nie jest jakaś piąta kategoria odśnieżania, czyli że nasza praca zawodowa, dom, małżeństwo, dzieci, a Kościół jest piątą kategorią odśnieżania. Mówię to tak ogólnie, Kościół w kontekście służby, ale też oddania swojego życia. To jest tak naprawdę Pan Bóg jest numer jeden i tak jak często śpiewamy, nie co ja chcę, lecz co ty, to się przekłada bardzo tak na co dzień, w takie życie praktyczne. I Po prostu wierzę w to bardzo mocno, że jest to możliwe i realne, żebyśmy osiągnęli jako Kościół taką autentyczną, prawdziwą przyjaźń. Wiecie, może nie do końca, że jesteśmy w stanie z wszystkimi być takimi psiapsiułkami, czy w takiej przyjaźni, że, bo jest to niemożliwe, bo różnimy się i charakterami, i osobowością, i wszystkimi innymi takimi czymś, co po prostu będzie nas różnić, ale jest możliwe, żebyśmy stanowili taką szczerą, po prostu szczerość, żeby też szczerze mieć do siebie dostęp do swojego życia. I jest to, słuchajcie, naprawdę możliwe. Czyli jeżeli nie zgadzamy się w tej kwestii, w tamtej, to jest też oczywiste i normalne, bo dziwne i trudne w jednej rodzinie. Jest trudno o jedność, żeby nagle wszyscy z wszystkimi się zgadzali, a co dopiero w Kościele, gdzie jesteśmy różnorodni. Ale jest możliwe, żeby właśnie zachowywać tą jedność, którą Pan Bóg buduje. Ktoś kiedyś niedawno powiedział, że w małżeństwie, i to tak też mnie dotknęło, nie chodzi o to, żebym ja była szczęśliwa. A my jako kobiety to mamy taką tendencję do tego, tak, że chcemy zrobić wszystko, żebyśmy były szczęśliwe, żeby było tak super, fajnie. A tak naprawdę chodzi o to, żeby budować, uczyć się być w tej jedności, jako małżeństwo. Wiecie, i często są takie analogie właśnie kościoła do małżeństwa. Ja myślę, że w kościele to też jest taki wymiar, że nie chodzi o to, żebyś może ty była szczęśliwa, czy ty był, żebyś był szczęśliwy, spełniony, żeby wszystko się kręciło wokół ja tak myślę, ja tak uważam, ja tak bym chciała, ja to chcę, tylko żebyśmy zachowywali jedność, którą buduje Pan Bóg. Wiecie, i to jest trudne. To jest naprawdę trudne, bo ja doświadczam tego, będąc z 4 facetami w jednym domu, w jednej rodzinie. No teraz doszła mi córka, synowa moja. Jak to jest możliwe? To nie jest możliwe. To zawsze przychodzi ten moment, że okej, ja rezygnuję z czegoś tam, chowam to w kieszeń, bo niekoniecznie jest to ważne, żeby moje było na wierzchu, ale żeby w naszej rodzinie panowała jedność. Żeby w naszej Bożej rodzinie, w Kościele, w tym Kościele, co ja mogę zrobić, żeby wpłynąć na to, żeby budować tą jedność, żeby niekoniecznie, tworzyć, mnożyć przeszkody, bariery, tylko żeby złapać może tą wizję, którą pastor ma w sercu, którą odebrał. Wiecie, bo powiem wam tak, byliśmy wiele lat, służyliśmy tak, jak umieliśmy najlepiej, całym domem. Mieliśmy później, nawet ja może bardziej niż 30, ale wyrzuty sumienia, że poświęciliśmy dzieci, że za mało czasu im poświęciliśmy, że wszystko Kościół, codziennie Kościół. I byliśmy w pozycji numer 2, czyli naprawdę tak jak jest Mojżesz, Aaron i Hur, że podnosiliśmy te ramiona i to była inna odpowiedzialność, inna nawet perspektywa. Kiedy jesteś w kościele, nie jesteś pastorem, nie jesteś liderem, ale jesteś członkiem jakiegoś zespołu. A zupełnie teraz, kiedy od 10 lat jesteśmy w pozycji numer 1, to też się zmienia perspektywa. Wiecie? I Bóg nam pokazał, że tak naprawdę to Bóg daje to powołanie. I to, czy jesteś dzisiaj w pozycji numer 2, to wcale nie jest powiedziane, że za 10 lat nie będziesz w pozycji numer 1 i zupełnie inaczej spojrzysz na daną sytuację. I wiecie, myślę, że zawsze, obojętnie jaką dzisiaj masz służbę, gdzie dzisiaj jesteś, ważne jest, czy robisz to ze względu na Boga. Czy jesteś w stanie zrezygnować ze swojego, ale poświęcić siebie i oddać siebie Kościołowi. To tak może trochę, wiecie, tak strasznie brzmi, nie? Poświęcić siebie i oddać wszystko Kościołowi. To jest trudne. Ale rozumiecie, o co mi chodzi. Nie chodzi mi tutaj w jakichś takich teraz, jakichś tam szczegółach, żeby omawiać każdą sytuację. Każda sytuacja jest inna. Ale wierzę, że po prostu Bóg to zwraca. Wszystko, co wypuścimy z ręki, co oddamy Jemu, uwierzcie mi, On to zwraca wielokrotnie, pomnożone o wiele bardziej w lepszej jakości i po prostu ja sama tego osobiście wiele razy doświadczyłam. O coś walczyłam, o coś się dobijałam i w końcu powiedziałam, okej, Boże, i tak nie jestem w stanie czegokolwiek tu zrobić. Ja to wypuszczam ze swojej ręki. To po prostu umarło dla mnie, we mnie. Oddałam to. Mówię, okej, godzę się na to. I naprawdę Bóg zaskakiwał. Po wielu miesiącach, latach nieraz zwracał to wielokrotnie w lepszej w lepszym wydaniu, może tak. Widzę, że mój mąż ma już gitarę, więc chyba co?
Wiecie, tą jedność zachować można w prosty sposób. Pan Jezus mówi, Wszystko zatem, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Do tego bowiem sprowadza się prawo i prorocy. Słuchajcie, nie potrzeba wielkiej filozofii, żeby zachować jedność. Po prostu trzeba mieć czyste serce przed Panem i móc i chcieć stosować słowo. I robić to, co byś chciał, aby tobie ludzie czynili. W sensie to jest proste. A więc nikt nie chce być, żeby o nim źle mówiono, nikt nie chce, żeby nie być kochanym, nikt nie chce, żeby odwracano się od niego, kiedy wchodzi do kościoła. Nikt nie chce, żeby nie podawać mu ręki, ale wszyscy pragną być docenieni, wszyscy chcą być szanowani, wszyscy chcą być kochani. A więc zobaczcie, jak to jest proste. Szanujmy się, kochajmy się, doceniajmy się, szukajmy dobra jedni drugich, a naprawdę Kościół będzie Kościołem. Ludzie po tym zaczną poznawać, że mamy miłość, bo po tym Jezus powiedział, po tym was poznają, uczniów Jezusa, po miłości. A miłość objawia się konkretnie w konkretnym zachowaniu, słuchajcie. To nie jest tylko szmeranie po sercu, ale to jest konkretne zachowanie. Miłość to jest konkretne zachowanie, to są konkretne czyny. Żona jeszcze chwilę coś tam będzie chciała ważnego dopowiedzieć, a później chcielibyśmy zaśpiewać piosenkę, która towarzyszyła i towarzyszy nam przez całe nasze życie i może również wam towarzyszyć, jak się wam będzie wam podobać.
Nawet nie wiem, czym żeśmy już nie śpiewali tu, ale okej. Ja jeszcze tylko trzy rzeczy chciałam powiedzieć, że bo tak jakby nie skończyłam tego wątku. Wiecie, ktoś, kto jest dzisiaj liderem od grupy jakiejś, nie wiem, jakiejś służby, tak jak Marlena i Janusz są pastorami, są w przywództwie, wiecie, to naprawdę zupełnie zmienia perspektywę. To jest ten ciężar odpowiedzialności. I uwierzcie mi, mieliśmy możliwość być w tej pozycji numer dwa, teraz jesteśmy w pozycji numer jeden. To nie jest łatwe. To jest poświęcenie i świadomość, że rozliczy nas z tego Pan Bóg. I naprawdę, może to jest dzisiaj zapomniana prawda w Kościele, ale żeby szanować autorytet lidera, przywództwa, pastora. I wiecie, wiem, że no znamy trochę Janusza, Marlenę i wiem, że często nie jest im też łatwo, że Bóg postawił ich w tym miejscu, że oni pokochali Kościół, oddali swoje życie Panu Bogu, całą rodziną służą i wiem, że starają się zrobić to jak najlepiej. Potrzebują was, potrzebują waszego wsparcia. I fajnie, że jesteście. Fajnie, że jesteście. Ja wam powiem, dla mnie bardzo ważną też jest rzeczą, w ogóle gdziekolwiek jestem, Boża obecność, Boża chwała. I chcę wam powiedzieć, że kiedy uwielbialiśmy razem Pana, On był. Była Jego obecność, Jego chwała. Wiecie, to jest bardzo cenne w Kościele. To jest też wymiar tego, co jest właśnie istotą Kościoła. Kiedy się razem zgromadzamy, żeby była chwała nie dla Ciebie, nie dla mnie, nie dla grupy uwielbiającej, ale dla Niego, żeby nasze serca były takie czyste przed Nim. I może dzisiaj patrzycie na siebie, że może jest was garstka ludzi, ale nie patrzmy tak. To jest początek czegoś, co Bóg ma o wiele, wiele więcej i będzie was to wszystko wprowadzał, ale żeby nie zaniedbać, żeby obecność Boża, żeby Jego chwała była tu, a żeby to mogło mieć miejsce, musimy wszyscy mieć czyste serca. Myślę, że dalej też mąż będzie o tym mówił, ale to jest bardzo ważne. Przebaczenie. Przebaczenie. Nie ma innej drogi. Cokolwiek się dzieje, a dzieje się i będzie się działo, słuchajcie. U nas też się dzieje i też są różne problemy, ale przebaczenie to jest coś, co po prostu, żeby właśnie była Boża obecność, Boża chwała, żebyśmy poszli dalej jako Kościół w tej jedności, musimy sobie nawzajem wybaczyć. Wybaczyć to jest jedno, bo możemy, wiecie, okej, ja wybaczam, niech go Pan błogosławi. To już wiemy, o co chodzi. Mamy taką postawę, że okej, wybaczam Cię, ale zejdź mi z drogi. To nie o to chodzi. Krok dalej to jest pojednanie, czyli zrobić wszystko, żeby się pojednać. Bo możemy wybaczyć, okej, ja mam serce czyste, w porządku, jest u mnie wszystko okej. To nie mój problem, to jego problem. Ale możemy zrobić krok dalej. Możemy zrobić coś w kierunku pojednania. Czyli nawet, nie wiem, Biblia też o tym mówi, kupić jakiś prezencik, drobiazg, rzek, umówić się na herbatę, na kawę. Coś dać tej drugiej osobie, nawet wtedy, kiedy się czujesz, że to ty jesteś skrzywdzony. I to jest bardzo trudne, ale zróbmy wszystko, żeby może wejść na ten etap też pojednania. I trzecia rzecz, kończąc, bo już później nie będę miała prawa głosu, bo już usiądę. Coś chciałam powiedzieć, umknęła mi ta trzecia rzecz. Okej. Okay. Ja chciałam tylko do kobiet powiedzieć. Wiem, że po prostu kobiety mają też taką szczególną rolę. Wszędzie i wciąż, w życiu, w małżeństwie, ale też w Kościele. Wiecie, Pan Bóg tak sprawił, że włożył w nas coś, czego nie, broń Boże, nie ubliżając naszym braciom, to nie o to chodzi, ale my mamy takie ciepło i możemy sytuację, która jest gdzieś bardzo taka zaogniona, taka napięta, wiecie, tam się coś dzieje i czuć to w powietrzu, możemy swoją łagodnością wprowadzić takie obniżenie emocji z tego wysokiego C, może się coś po prostu rozłożyć niżej. I wiecie, to jest nasza rola jako kobiet. Właśnie my powinnyśmy tak po prostu sprawiać, że gdziekolwiek się pojawimy, żeby taką łagodnością, i to jest taka kobieca cecha, po prostu sprawiać, że się po prostu te wszystkie zaognione dymy gdzieś tam po prostu pojawiają się niżej. Wiecie, i to też jest ważne, mówię teraz w kontekście służby dla kobiet. Jako kobiety też mamy łatwość w takich spotykaniach się, w herbacie, w kawie. I to nieraz nie trzeba nic wielkiego, jakaś wielka służba dla kobiet, nie wiadomo co robić, ale żeby spotykać się nawet raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, ale w jedności, jako przyjaciółki, jako te, która jedna za drugą odda życie. I chciałam was do tego zachęcić. To nie jest łatwe, bo też jako kobiety mamy nieraz taką też przywarę i trudność, że to trochę czasu musi upłynąć, trochę soli, ale musimy jedna w drugiej zobaczyć to serce, czyli przebić się przez tą otoczkę, że ona to mi na pewno zazdrości, albo ma lepsze ubranie, albo lepiej wygląda. To wszystko musimy zostawić i naprawdę po prostu zobaczyć jedna w drugiej to serce, czyli to, że moja siostra jest w stanie, że w ogóle ona coś dla mnie zrobiła i tak za darmo, z niczego. I po prostu wtedy, kiedy może przyjdą trudniejsze dni, dla tamtej drugiej siostry, to nam pomoże, jak gdyby, wiecie, zapomnieć o tym. Okej, okay, no może miała ciężki dzień w domu, może coś tam jej się wydarzyło. Nie będę z tego robić problemu. Jak gdyby przejdę ponad tym. Wiecie, jako siostry, jako kobiety możemy wpływać na wiele takich trudnych sytuacji też i w Kościele, ale po prostu ja zachęcam. Wiem, że Marlena ma to też w sercu, że na pewno jakoś... W ogóle patrząc na was, to ja wierzę, że jesteście już naprawdę, macie fajne relacje, macie szczere, przyjacielskie relacje, ale tak jak u nas teraz w Kościele przeżywają siostry wiele trudnych sytuacji, takich, wiecie, niezasłużonych, takich jak Wiesia powiedziała, że nie wiesz, co będzie jutro, zostały gdzieś skrzywdzone. I wiem, że jako Kościół stanęliśmy za nimi i one wielokrotnie też dziękowały za to, doceniły to. A nie wiesz, co ciebie jutro spotka. Nie wiesz, co będzie za tydzień. Nie wiesz, co będzie za miesiąc. Więc to jest ważne, żebyśmy też stawali jeden za drugim. Amen.
Zaśpiewamy tą piosenkę, która towarzyszyła nam przez całe życie i będzie dalej towarzyszyła. Gdy wędruję z tobą, Zbawco,
w sercu... Że Bóg jest Bogiem przełomów. Naprawdę. I po prostu dzisiaj może przekreśliłeś pewne sytuacje w swoim życiu i nie wierzysz, tak jak tutaj Ela nawet mówiła o wierze. Ale ja chcę zachęcić każdego z nas. Dzisiaj jest czas łaski i żebyśmy nie zapomnieli, że Bóg jest Bogiem przełomów. W jednej chwili, dla Boga to jest nic, słuchajcie, w jednej chwili może się wszystko zmienić. A bardzo ważne jest, żebyśmy jako ludzie wierzący nie zgubili nadziei. Nadzieja to jest coś innego niż wiara. To są zupełnie dwie różne rzeczy. I ja wam życzę, żeby nadzieja, taka nadzieja związana z Panem Bogiem, nadzieja związana z Jego realnością, z tym, że On ciebie ukochał i poszedł na krzyż za ciebie. Gdyby nikogo nie było na tym świecie, byłabyś tylko ty sama jedna albo ty sam jeden, On by też to zrobił, bo tak bardzo cię ukochał. On ukochał całą ludzkość, ale często kiedy myślimy o sobie w kontekście ludzkości, to gubimy siebie. Ale spójrz na to, że gdyby nikogo nie było, On tak bardzo ciebie ukochał. I ma dobre myśli o tobie, myśli o pokoju, nie o niedoli. Bo jesteś ukochaną Jego córką, ukochanym Jego synem. I On wszystko może zmienić w twoim życiu. Nie myśl o sobie, że to już do tego nigdy nie dojdziesz, to już przegrałeś, to już się nic nie zmieni, już tak musi być. Bo Bóg jest tym, który daje więcej i może cię zadziwić. Amen.
Jest, halleluja. To jest dokładnie tak. Wiecie, my pochodzimy z różnych domów, przeżyliśmy różnie życie. Życie różnie nas potraktowało, ludzie różnie nas potraktowali, my również ludzi różnie potraktowaliśmy, ale to wszystko gdzieś zawsze odbija i odciska się na naszym życiu. To powoduje, że w jakiś określony sposób reagujemy na pewne sytuacje, na pewne wydarzenia. Pewne wydarzenia powodują, że zaczynamy w taki, a nie w inny sposób reagować. Słuchajcie, jest wiele sytuacji, które powodują, że pewne rzeczy wracają do nas z przeszłości, że trudno nam jest uporać się z nimi. Ale chcę wam powiedzieć, że w Jezusie Chrystusie to, co minęło, to, co było, wcale nie musi kształtować tego, co będzie. I to jest wspaniałe w Jezusie Chrystusie, że Jezus Chrystus daje nam nowe życie. Wiecie, Ewangelia jest wspaniałą nowiną. Wspaniałą nowiną nie tylko tego, że Bóg umarł za twoje i moje grzechy. To jest tylko część dobrej nowiny. To jest prawda, że Bóg umarł za nasze grzechy, za moje i za twoje grzechy. To jest prawda. Dzięki temu mamy dostęp do Ojca. Dzięki temu możemy stanąć przed Ojcem w świętości i sprawiedliwości Jezusa Chrystusa i wołać Abba Ojcze. Ale to również pozwala budować więź, osobistą więź z Bogiem. Dobra nowina jest taka, że dzisiaj mamy wolną drogę do Ojca, że dzisiaj możemy budować relacje z Nim, że dzisiaj możemy prowadzić nowe życie, całkiem nowe życie. I myślę, że to, czego musimy się nauczyć, to właśnie prowadzenia nowego życia. To właśnie zrozumienia, czym jest Królestwo, do którego zostaliśmy powołani. Wiecie, przyjmując Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, zawierając z Nim przymierze, zostaliśmy powołani do Królestwa Światłości. Zostaliśmy powołani do tego Królestwa. Zostaliśmy powołani z drugiego Królestwa, z innego całkiem Królestwa, z Królestwa Ciemności. Światłość i ciemność nic ze sobą wspólnego nie mają. A więc zobaczcie, nasze życie również, nasze życie jako wierzących ludzi, jako tych, którzy są w Królestwie, nie powinno mieć nic wspólnego z tym, co było przed poznaniem Jezusa Chrystusa. Nasze życie powinno być całkiem inne. Nasze życie ma się cechować czymś innym. Wiecie, kiedy zostajemy na nowo ożywieni, kiedy duch nas zostaje ożywiony, ale dusza i ciało pozostają te same. Dusza i ciało pozostają te same i musimy się uczyć, jak zmienić nasze duszewne przyzwyczajenia, nasze duszewne zwyczaje, jak oduczyć się starych rzeczy, a jak zacząć żyć nowymi rzeczami, jak zastępować stare rzeczy nowym myśleniem, jak zachowywać swoje stare zachowanie nowym zachowaniem. I tego musimy się uczyć. I to jest ten czas i ten proces, kiedy wzrastamy w poznaniu Jezusa Chrystusa. Nie dzieje się to inaczej, jak tylko przez poznanie Jezusa Chrystusa. Jak tylko przez budowanie osobistej, intymnej więzi z Nim. Bo wiecie, paradoks według starego myślenia polega na tym, że to Bóg nas zmienia. Ale myśląc jeszcze starymi sposobami, to my chcemy się zmienić. To my chcemy zapracować na naszą zmianę, na to, żeby nie być takim. Ale to jest stary sposób myślenia. Nowy sposób myślenia jest taki, że to Bóg nas zmienia. Bliskość Chrystusa powoduje w nas zmianę. Osobista więź z Chrystusem powoduje, że się zmieniam. Że pewne rzeczy, wiecie, nie przystoją ludziom świętym. Pewne rzeczy nie przystoją i nie możemy pewnych rzeczy tolerować w naszym życiu i nie tolerujemy pewnych rzeczy, bo wiemy, jak drogo zostaliśmy wykupieni. Jesteśmy warci, ty i ja, życia Jezusa Chrystusa. Jesteśmy warci śmierci Jego. On oddał za mnie i za ciebie swoje życie, dlatego powinniśmy szukać Go całym swoim sercem. Szukać Go i pragnąć Go całym swoim sercem. I w ten czas, wiecie, ani jedność, ani pokój nie będą zagrożone. Dlatego, że będziemy chcieli każdego dnia być takimi jak On. Będziemy pragnąć być tacy jak On. I to zacznie zmieniać całe nasze życie, nasze myślenie, nasze słowa, to jak się zachowujemy, wszystko. Chciałbym, abyśmy przyjrzeli się paru postaciom biblijnym, które mamy opisane w Słowie Bożym. I chciałbym, abyśmy zaczęli od Jakuba. Historię Jakuba możemy przeczytać w pierwszej Księdze Mojżeszowej od 27 do 36 rozdziału. Jest tam historia życia Jakuba. I wiecie, historia życia Jakuba. Jakub oznacza oszust inaczej. Oszust, krętacz. I wiecie, Jakub urodził się z takim piętnem oszusta, krętacza. I wiecie, dorastał z takim właśnie piętnem. Słuchajcie, jego dom nie był wcale dobrym domem. Izak, ojciec, kochał Ezawa, matka kochała Jakuba, patologia w domu, ojciec kochał syna, matka kochała młodszego syna, ojciec starszego syna, bo bardziej mu się podobał. I to wymusiło pewne rzeczy też w jego rodzinie. Jakieś knowania, jakieś sytuacje, które doprowadziły do tego, że posunął się do kradzieży pierworództwa. I wiemy dobrze, że matka wspólnie z Jakubem uknuli spisek, gdzie Jakub został błogosławiony i odebrał pierworództwo Ezawowi. Ale to pierworództwo, odebranie tego pierworództwa spowodowało również to, że musiał uciekać przed swoim bratem, który chciał go zabić. Musiał uciekać ze swojego domu rodzinnego do Labama. Tam pojął swoją żonę. Ale jak pamiętamy tą historię, ja nie chcę czytać tej historii, dlatego mówię tylko tak w zarysie, abyście mogli w domu sobie ją dokładnie przeczytać. I kiedy będziemy czytać dokładnie tą historię, to zobaczymy, że u Labama Jakub został oszukany przez jeszcze lepszego krętacza, przez swojego teścia, który go oszukał, który dał mu zamiast Sary, dał mu Le i przez to musiał, Rachele mu dał i musiał pracować dodatkowe lata, musiał starać się o to, żeby zdobyć mienie i to doprowadziło też Jakuba do pewnych przemyśleń. To doprowadziło go do tego, że zwrócił swoje serce ku Bogu. I wiecie, myślę, że w każdym naszym życiu jest moment, kiedy spotykamy albo stajemy twarzą w twarz z Panem Bogiem. Każdy z nas takiego momentu doświadczył. I każdy z nas doświadcza w każdej sytuacji. Wiesz, nieraz jesteś w trudnej sytuacji takiej, że wydaje ci się, że już nie wiesz, co masz ze sobą uczynić, nie wiesz, co w danej sytuacji zrobić, ale nagle przychodzi Boży dotyk. Nagle przychodzi Bóg ze swoim rozwiązaniem. I nagle pojawia się rozwiązanie w całej tej trudnej sytuacji. Wiecie, i Jakub też przeżył taką historię. W pierwszej Mojżeszowej 32 rozdziale i 28 wierszu Jakub, kiedy się siłuje z aniołem, anioł do niego mówi, puść mnie. On mówi, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Dopóki mi nie pobłogosławisz. Jakub, który bał się Ezawa, Jakub, który bał się wszystkiego, uciekał przed wszystkim, nagle stał się twardym człowiekiem. Nagle powiedział, nie puszczę cię. On wiedział, że spotkanie z aniołem w tamtych czasach równało się ze śmiercią. Ale on mówi, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Dopóki mi nie pobłogosławisz. Bo ja już nie chcę takiego życia, dopóki mi nie pobłogosławisz. I Bóg powiedział, nie będziesz się nazywał Jakub, ale będziesz się nazywał Izrael, Boży wojownik. Boży wojownik. Dlatego, że ścierałeś się z ludźmi, ścierałeś się z Bogiem i zwyciężyłeś. I zwyciężyłeś. Wiecie, przeszłość nie musi wcale kształtować twojej przyszłości. To, co przeżyłeś w twojej przeszłości, wcale nie musi mieć wpływu na dzisiaj. Wcale nie musi mieć wpływu na dzisiaj. To od ciebie. ile jesteś zdeterminowany, aby zmienić swoje życie. Na ile jesteś blisko Boga i widzisz w Nim swojego pomocnika. Widzisz w Nim tego, który chce Cię wspomóc, który chce zmienić Twoje życie, aby Twoje życie inaczej wyglądało. Na ile widzisz dzisiaj Pana Boga w swoim życiu? Na ile dzisiaj jesteś zdeterminowana do zmiany swojego życia? Czy jesteś gotowa zapłacić cenę tej zmiany? Czy jesteś gotowa poświęcić czas, swój czas na to, żeby zbudować osobistą więź z Jezusem Chrystusem? Zbudować osobistą więź z Bogiem. Poznać Go, poznać Jego myśli, poznać, w co On jest zaangażowany. W co On jest zaangażowany? Co myśli o Tobie? Słuchaj, co myśli o Tobie dzisiaj Bóg? Jakie ma myśli o Tobie? Jesteśmy, wiecie, kształtowani bardzo mocno przez to, co dociera do naszych uszu, co słyszą nasze uszy, co widzą nasze oczy. To bardzo mocno kształtuje nasze decyzje, które podejmujemy. To powoduje, że zaczynamy często patrzeć na siebie całkiem inaczej, niż patrzy na nas Bóg. Wiecie, ale prawda jest w Jezusie. Ja nie wiem, czy mamy tą świadomość. Prawda jest w Jezusie. To znaczy, że to, co Słowo Boże mówi o mnie, jest prawdą. Słowo, które mówi o Tobie, że jesteś ukochanym dzieckiem, że Bóg ma dobre myśli o mnie, o pokoju, o tym, że pragnie, abym odnosił sukcesy, abym odnosił zwycięstwa. To jest właściwy wizerunek mój w oczach Boga. Ale czy jesteśmy na to gotowi, aby przyjąć, aby zaufać Bożemu Słowu, a nie zaufać swoim myślom, które są z reguły całkiem sprzeczne ze Słowem Bożym. Słuchajcie, potrzebujemy stanąć na twardym gruncie Słowa Bożego. Dlatego potrzebujemy znać Słowo Boże. Potrzebujemy znać Słowo Boże, abyśmy mogli na nim stanąć twardo. I kiedy przyjdzie nasz przeciwnik i powie, jesteś nic nie warty, to ty możesz otworzyć te Słowo Boże i powiedzieć, nie diable, jestem kochanym synem mojego Ojca. Kochanym synem, kochaną córką mojego Ojca. I tak Bóg na mnie patrzy. I On ma dobre myśli o mnie. On ma dobre myśli o mnie. On chce, abym osiągnął sukces. On chce, abym, tak jak siostra mówiła, przez wiarę osiągała obietnice Boże. Przez wiarę. Wierząc w Słowo Boże, osiągamy Boże obietnice. Osiągamy Boże obietnice. Wierząc w Słowo Boże, osiągamy Boże obietnice. Ale o Słowo Boże. Bo to jest prawda. Słowo Boże jest prawdą. Prawda jest w Jezusie. Prawda jest w Jezusie. Diabeł przychodzi po to, aby wyprowadzić nas z tego fundamentu. Abyśmy zaczęli wierzyć i ufać temu, co widzą Twoje oczy, co słyszą Twoje uszy. I to wykrada i okrada Cię z wiary, okrada Cię z miłości, z relacji, ze wszystkiego. To niszczy Twoje życie. Dlatego potrzebujemy uchwycić się prawdy Słowa Bożego. Potrzebujemy spojrzeć na nasze życie tak, jak patrzy na nas Bóg. Wiecie, Słowo Boże zachęca nas do tego, że mamy się przemieniać przez odnowienie naszego umysłu. W liście do Rzymian w 12 rozdziale, w 1 i 2 wierszu jesteśmy zachęcani. Przemieniajcie się przez odnowienie umysłu waszego. A więc my, to jest nasza odpowiedzialność, aby poznawać Słowo Boże, aby Słowo Boże zmieniało nasz umysł, aby współpracować z Duchem Świętym, który jest wsparciem dla mnie i dla Ciebie dzisiaj do tego, aby wieść inne życie, aby prowadzić inne życie. Także przyszłość wcale nie musi kształtować Twojej przyszłości. Ty jesteś odpowiedzialny za swoją przyszłość i ty możesz ją zmienić. Możesz ją zmienić. Wiecie, ja pochodzę z rodziny, która była mocno alkoholowa. Była przemoc, był alkohol. Straszne rzeczy się działy w tym domu. Ale dzisiaj mój dom zbudowany jest na całkiem innym fundamencie. Ale znam domy moich kolegów, w których właśnie był alkohol, była przemoc i dzisiaj w ich domach jest to samo. Nie zmienili przyszłość, nie pokonali przeszłości. I to, co nie chcieli, z powrotem spadło na ich życie. Ale ja dzięki Bogu mogłem pokonać przeszłość. Dzięki Bogu pokonałem przeszłość i mój dom jest innym domem. Jest zbudowany na innym fundamencie. Nasze dzieci budują kolejne domy na innych fundamentach. Nasza przeszłość wcale nie musi determinować naszej przyszłości. To, że byłem oszustem, to, że byłem krętaczem, to, że byłem pijakiem, prostytutką, nie wiem czym, to wcale nic nie znaczy przed Panem. Wiecie, co Paweł mówi? Nie obchodzi mnie. Nie obchodzi mnie w ogóle, czym oni byli, zanim poznali Chrystusa. W ogóle to nie ma dla mnie żadnego znaczenia, kim oni byli. Dla mnie ma to znaczenie, kim oni dzisiaj są. Bo w Jezusie Chrystusie jesteśmy nowymi stworzeniami. Nowymi stworzeniami przeznaczonymi do nowych rzeczy. Do czynienia nowych rzeczy. Słuchajcie, jestem przeznaczony, jesteś przeznaczony do nowych rzeczy. Do czynienia nowych rzeczy. Jesteś przeznaczony, przeznaczona do tego, aby żyć w prawdą Słowa Bożego. Aby nie budować swojego życia na uczuciach i emocjach, ale na prawdzie, na tym, co Bóg mówi o tobie. To jest najważniejsze, słuchajcie. To, co Bóg mówi o mnie. Słuchajcie, kiedy popatrzymy na Józefa, też w pierwszej Mojżeszowej od 37 do 50 rozdziału mamy opisaną historię Józefa. Józef, ukochany syn Jakuba, Izraela. Ukochany syn Izraela, hołubiony, słuchajcie, szaty dla niego ojciec specjalnie robił, ale również używany przez Boga od najmłodszych lat. On miał sny. I wiecie, te sny stały się zgubą dla niego. Dlatego, że bracia w zazdrości, że ojciec tak kocha, że tak go kocha, wzięli go, sprzedali. Że wzięli go, sprzedali i pozbawili Józefa ojca, a Jakuba pozbawili syna. I on się nigdy z tym nie mógł pogodzić. I gdzieś tam ciągle rozmyślał o Józefie. Sprzedany w niewolę. Słuchajcie, niezasłużone cierpienie. Nic nie zrobił takiego, co by spowodowało takie cierpienie w jego życiu. Nic nie zrobił. Ale wiecie, w całej tej sytuacji jest coś szczególnego, że Bóg był z Józefem. Bóg był z Józefem. W 39 rozdziale, w drugim wierszu, kiedy Józef był w domu Putyfara i kiedy żona zapragnęła Józefa, ale kiedy Józef swojej prawości odmówił, potoczyła się cała sprawa, Józef wylądował w więzieniu. Ale Słowo Boże mówi, ale Pan był z Józefem. Podobna historia w więzieniu. Józef gdziekolwiek przyłożył rękę do czegokolwiek, tam było Boże błogosławieństwo. Był prawym człowiekiem. Jego prawość, jego sprawiedliwość była dostrzegana przez innych ludzi. Jego prawość i sprawiedliwość torowała mu drogę. I wiecie, i tak samo utorowała mu w więzieniu drogę do przełożonego więzienia. I on miał, można powiedzieć, taki luz. Mógł chodzić sobie, mógł usługiwać innym, ale to też otworzyło drogę do ludzi, którzy zostali skazani przez Faraona na więzienie. I on wyłożył im sny. Jeden został, zginął, drugi został przywrócony do służby. I suma summarum, słuchajcie, tej historii jest taka, że kiedy przyszedł sen na Faraona i nie mógł sobie żaden z jego magów ani wróżbitów poradzić z tym. Ten podczasy przypomniał sobie o tym, że kiedyś w więzieniu siedział z takim Hebrajczykiem, który wyłożył mu sen, dzięki któremu został przywrócony do służby. I on przypomniał sobie o tym. I wiecie, w ten czas, kiedy w odpowiednim czasie, w momencie, Bóg zdecydował, że Józef został wyniesiony jako drugi po Faraonie. W ten czas, kiedy dał mu wykład tego snu, kiedy to cała ta historia spowodowała, że Jakub zaczął gromadzić jedzenie, że mógł w ten sposób uchronić swój dom. Ale i pamiętacie to, kiedy przychodzą do niego bracia i on daje się im poznać. Wiecie, ale prawość i sprawiedliwość Józefa nie pozwoliła do tego, aby w jego sercu zakorzeniła się gorycz. Gorycz zdrady przez braci. I wiecie, kiedy umiera już Izrael, Józef woła braci i mówi: tak, nie bójcie się więc, ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Oni nie mogli sobie poradzić z tym, że sprzedali go, że oddali go do niewoli. Bali się, ale Józef swojej prawości i swojej prawości i sprawiedliwości wybaczył im. Nie nosił w swoim sercu urazy. I wiecie, są sytuacje w naszym życiu, że często nie zawinimy, ale często niezasłużona krzywda spotyka i spada na nasze życie. To, na co nie zasłużyłeś, to, w czym w ogóle nie byłeś winny albo winna, i nagle to wszystko spada na twoje życie, jakbyś był winny, jakbyś była winna, jakbyś popełnił największe przestępstwo. Prawość i sprawiedliwość powoduje, że jesteśmy w stanie przejść ponad tym, że jesteśmy w stanie wybaczyć krzywdę, którą doświadczyłeś albo doświadczyłaś niezasłużenie. Wiecie, bliskość Jezusa Chrystusa powoduje, że jesteśmy w stanie wybaczyć krzywdę. Że jesteśmy w stanie wybaczyć krzywdę, nie tylko wybaczyć na zasadzie, wiecie, kocham cię, ale nie zbliżaj się do mnie. Kocham cię miłością Chrystusową, tak to się bardzo często mówi w kościołach. Kocham cię miłością Chrystusową, ale nie chcę z tobą mieć nic wspólnego. To nie jest wybaczenie, słuchajcie. To nie jest wybaczenie. Ale wybaczenie to jest czyste serce. To jest to, kiedy możesz powiedzieć: słuchajcie, otoczę was opieką. Nie tylko, że nie zrobię wam krzywdy, ale otoczę was opieką. Otoczę was opieką. Wiecie, to jest postawa Chrystusa wobec człowieka. To jest postawa Boga wobec człowieka. Ale to jest również zachęta dla nas, że tak powinniśmy postępować. To jest całkiem nowy sposób myślenia. Królestwo Światłości jest całkiem innym królestwem. Królestwo Światłości rządzi się innymi prawami, innymi zasadami, całkiem odmiennymi od tego królestwa, w którym się wychowałaś, w którym żyłaś. Są rzeczy, które spadają na ciebie, za które w ogóle nie zasłużyłeś. Ale to jeszcze nie przekreśla twojego życia. Ta sytuacja nie musi mieć negatywnego wpływu na twoje życie. Ale ona może być skocznią, trampoliną do całkiem innej rzeczywistości. Tak jak była skocznią i trampoliną dla Józefa, przeniesienie do całkiem innej rzeczywistości. Do całkiem innej rzeczywistości, do tego, że Bóg użył go do tego, aby uratować cały naród. Uratować cały naród. Nie wiesz, do czego Bóg chce cię użyć do końca. Dlatego pamiętajmy o tym, że nieraz jesteś niewinną ofiarą czyichś intryg, które prowadzą do wyrządzenia nam wielkiej krzywdy. Krzywdy, na którą nie zasłużyłeś. ale wielkość Twoja jest w przebaczeniu. Wielkość Twoja jest w przebaczeniu. Twoja prawość, Twoja sprawiedliwość, Twoja miłość objawia się w przebaczeniu. Także pamiętajmy o tym. I ostatnią taką historią, którą chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę, jest Paweł. Wiecie, Paweł, który był przy śmierci Szczepana, który zgadzał się z tą śmiercią, popierał tą śmierć, który, wiecie, mordował braci i siostry, który mordował braci i siostry, który wchodził do domu, wywlekał braci i siostry, a którego Bóg powołał na apostoła. Objawił mu się jako żywy Bóg. Jako żywy Bóg, który doprowadził go do pokuty, do tego, że przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego Pana. Tego, którego nienawidził, tego, którego ścigał. Przyszedł moment, że powiedział: tak, Panie Jezu, tak dla Ciebie. I wiecie, ludzie nie wierzyli Pawłowi, odsuwali się od niego. Pojawił się Barnaba, który mu pomógł. Pomógł mu odnaleźć się w Kościele. Pomógł mu się odnaleźć w życiu. I dzisiaj może potrzebujemy takich Barnab pośród nas. Ludzi, którzy pomogą przejść tym, którzy wyszli właśnie z takiego bagna, z takiego błota. Którzy zrobili wiele krzywdy ludziom, którzy często sobie nie potrafią przebaczyć też, bo diabeł przychodzi i ich oskarża. Być może dzisiaj na tej sali jesteśmy i wyrządziliśmy krzywdę innym ludziom, innym osobom. Ale w Jezusie Chrystusie jest przebaczenie. Wiecie, Jezus Chrystus przebacza nam. Tak jak przebaczył Pawłowi. W liście do Tymoteusza Paweł pisze: ja, największy grzesznik, pierwszy grzesznik, Bóg mi wybaczył. Bóg mi wybaczył. Wiele krzywdy zrobiłem. Pierwszy z grzeszników jestem ja. Mordowałem braci i siostry. Niszczyłem Kościół. Ale dzisiaj jestem umiłowanym synem Boga. Dzisiaj jestem umiłowaną córką Boga. Nieważne, co zrobiłeś. Nieważne, co zrobiłaś. Ale kiedy przychodzimy przed Boży tron, kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa do swojego serca, do swojego życia, kiedy mówimy Mu tak, kiedy zawieramy przymierze z Nim, to stajemy się dziećmi umiłowanymi. Umiłowanymi dziećmi, dla którego nie liczy się przeszłość, ale liczy się dzisiaj. Tu i teraz. Twoja przeszłość nie musi mieć wpływu na teraźniejszość. U ludzi i u Boga. Dlatego tak bardzo potrzebujemy znać Boga. Potrzebujemy znać Jezusa Chrystusa, znać Jego serce, abyśmy wiedzieli w każdej sytuacji, jak się zachować. W ten czas, kiedy cierpisz niezasłużenie, a w ten czas może, kiedy ludzie zasłużenie mówią o ciebie, że jesteś łotrem, bo zrobiłeś złe rzeczy. Ale w ten czas, kiedy też możesz pokutować i przeprosić i naprawić to wszystko. I kiedy to jest zrzucone w jezioro zapomnienia, to stajesz się dalej umiłowanym synem. Jesteś umiłowanym synem. Przeszłość nie musi mieć wpływu na twoją przyszłość. Także kończąc, chciałbym was zachęcić, abyście szukali Pana Boga całym sercem. Abyście nie patrzeli na siebie swoimi oczyma, ale abyście spojrzeli oczyma naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wiecie, to nie jest tak, że On się cieszy, kiedy robisz źle. Nie. On się nie cieszy, kiedy robisz źle. Ale On daje czas do upamiętania. W swojej wielkiej miłości do ciebie i do mnie daje ci czas do upamiętania, abyś się nawrócił, bo Cię kocha i jest umiłowanym Ojcem. I wiecie, wiele rzeczy my zrobiliśmy złych, wiele rzeczy nam ludzie wyrządzili złych. Myślę, że jakbyśmy tak siedli przy stole i tak porozmawiali, to myślę, że każdy miałby mnóstwo historii, w których został skrzywdzony niesłusznie. Ale też mnóstwo historii, w których Ty zachowałeś się niewłaściwie, w których Ty zachowałeś się nie tak, jak trzeba. I różnych sytuacji, które gdzieś ciągną się za Tobą i które ciągle Ci przypominają, kim byłeś kiedyś. Dlatego potrzebujemy bliskości Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy przyjść do Niego. Jezus mówi, moje jarzmo jest lekkie i miłe. Lekkie i miłe. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. I taki jest właśnie Bóg. Taki jest Jezus Chrystus. On mówi, naśladujcie mnie. Naśladujcie mnie. I dzisiaj potrzebujemy zbliżyć się do Niego. Dzisiaj potrzebujemy usiąść przed Nim i powiedzieć, Boże, tak bardzo Cię potrzebuję. Panie, mów do mnie, bo chcę Cię poznać. Chcę usłyszeć Twój głos, Panie. Chcę usłyszeć Twój głos. Chcę usłyszeć, w co jesteś zaangażowany, co myślisz o mnie. Wiecie, nie tylko samo czytanie Słowa Bożego. Ono jest potrzebne, abyśmy mogli zrozumieć zbawienie, abyśmy mogli usłyszeć to, co Bóg oczekuje od nas. Ale również my potrzebujemy doświadczyć Boga w swoim życiu. Potrzebujemy usiąść z Nim i porozmawiać. I porozmawiać z Nim, aby usłyszeć to, co On dzisiaj chce. To, co On dzisiaj chce powiedzieć Tobie. Nie nam, ale Tobie, co dzisiaj chce powiedzieć. Do czego dzisiaj chce Cię zachęcić. Ale to wymaga czasu. I nigdy nie stanie się to, jeżeli On nie stanie się numer jeden, priorytetem w Twoim życiu, na który zdecydujesz się poświęcić czas. Bo budowanie intymności z Bogiem to jest poświęcony czas. To jest poświęcony czas. To jest, wiecie, tak jak w narzeczeństwie. Kiedy masz kochaną osobę, to pragniesz z nią spędzać jak najwięcej czasu. I każdą wykradzioną godzinę chcesz przeznaczyć na to, aby spotkać się ze swoją ukochaną, ze swoim ukochanym. Pytanie jest, czy dzisiaj my też mamy takie same pragnienie. Czy dzisiaj Jezus Chrystus jest tą perłą najcenniejszą, dla którego poświęciłem swoje życie? Musimy sobie sami na to odpowiedzieć. Ja nie chcę tu zadawać pytania i robić teraz, żeby każdy się określił, ale to każdy z nas musi się określić w swoim sercu, jak ważny dla Niego jest Jezus. Jak ważny jest Jezus dla Twojego życia. Halleluja. Wiecie, chciałbym się modlić, jeżeli pastor pozwoli i będą chętni, którzy odczuwają